dociekliwych dzieciaków.
Dzisiaj będziemy dociekać, moi drodzy, jak to jest wędrować przez Chiny, a dokładnie zwiedzać je machiną, czyli motocyklem. Będziecie mieli okazję wysłuchać fragmentu najnowszej książki Łukasza Wierzbickiego właśnie pod tytułem Machiną przez Chiny. Zajmiemy się również bardzo ciekawymi ekologicznymi spotkaniami online, które odbywają się w pewnym wielkopolskim mieście, ale być może zainspirują również was albo waszych bliskich do tego, żeby zrobić coś dobrego dla planety. Zapraszam więc bardzo serdecznie. Będzie też spotkanie z teatrzykiem Kamishibai. Zapraszam też chętnych do wzięcia udziału w naszym konkursie. Anna Jaworska, dzień dobry. Program realizuje Rafał Polacki. Halina i Stach to nieco szalona para, która właśnie się pobrała i postanowiła ruszyć w podróż poślubną motocyklem na koniec świata. Tę historię opisał Łukasz Wierzbicki, autor książek i dla dorosłych, i dla dzieci. To ten pan, który napisał Afrykę Kazika na przykład, albo też napisał o niedźwiadku, który był żołnierzem armii generała Arde Andersa. Ta historia jest naprawdę niezwykła. Halina i Stach nie wiedzieli, co spotka ich na szlaku. Podróż odbyła się dawno temu, kiedy podróże nie były wcale tak popularne jak dziś. Pustynia, ośnieżone szlaki, tygrysy i jadowite kobry, a gdzieś w dżungli czekała na nich też mała niedźwiedzica. Pytanie, czy udało im się do Chin dojechać? Ta historia jest naprawdę niesamowita, wydarzyła się naprawdę. A dzięki uprzejmości Łukasza Wierzbickiego zaprezentuję wam początek tej historii.
Łukasz Wierzbicki. Machiną przez Chiny. Czyta Paulina Bałażyk. Londyn, Anglia, czerwiec 1947 roku. Silniki warczały. Samolot trząsł się, trzeszczał, nabierał rozpędu. Kropelki deszczu ścigały się po szybie. Chłopiec przykleił nos do okna i wpatrywał się w malejących w dole ludzi, samochody, budynki. Jak długo będziemy lecieć, mamusiu? Mama nie odpowiedziała. Oczy miała zamknięte, dłonie zaciśnięte na oparciu. Mruczała coś pod nosem. Znów medytujesz? Spytał chłopiec. Czekam, aż wystartujemy. Mruknęła mama w odpowiedzi. Już wystartowaliśmy. Lecimy. Lotnisko wygląda jak pudełko zapałek. Zobacz. Wolałabym nie. Westchnęła mama. Będziemy lecieć 2 dni, synku. Pojutrze zobaczysz swojego tatę. Tata, szepnął chłopiec. Tata, tata. Powtarzał w myślach dziwne słowo, którego nigdy dotąd nie używał. Nie pamiętał tych czasów, gdy tata pojechał na wojnę walczyć z Niemcami. Był wtedy malutki. Teraz, gdy wojna się skończyła, tata się odnalazł i czeka na nich w dalekich Indiach. Samolot wzniósł się ponad srebrzyste chmury. Promienie słońca wpadły przez okno do środka, jakby wstawał nowy dzień. Mama wyjęła z kieszeni fotografię i wpatrywała się w nią z uśmiechem. Ten pan obok ciebie to tata? Spytał chłopiec. Tak, synku. A to jest ta machina, która zawiozła ciebie i tatę na koniec świata? Mhm, potwierdziła mama. Opowiedz, jak to było. Ej... Opowiadałam ci tę historię 1000 razy. I co z tego? Będziemy lecieć 2 dni i mamy dużo czasu. Opowiedz jeszcze raz od samego początku. Początek? Mama odłożyła zdjęcie i zamyśliła się. Po chwili... Nabrała powietrza, wydeła policzki i wydała z siebie przedziwny dźwięk. Brum, brum. Część pierwsza. Machiną przez Chiny. Machina. Brum, brum, du, 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 du. Tak muszę rozpocząć moją opowieść. Wiem, to straszne. Chciałabym tu napisać coś poetyckiego, na przykład słońce chyliło się ku zachodowi, albo to była najwspanialsza przygoda mojego życia. Nic z tego. Zaczęło się tak właśnie. Brum, brum, a potem b, 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 b. Orkiestra przygrywała, schodzili się goście, a ja sama jak palec w śnieżnobiałej sukni do ziemi i welonie na głowie. Gdzie Stach, mój mąż? Spytasz. Powiem ci. Jak zwykle nie wiadomo gdzie. Zniknął, a dopiero co obiecał, że mnie nie opuści aż do śmierci. I wtedy rozległo się to piekielne wrum, wrum, du, 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 po czym... Z gęstej chmury wyłonił się Stach na zgniło-zielonej, oblepionej błotem machinie. Wielka lampa na przodzie płonęła złotym blaskiem, z metalowej rury buchały kłęby spalin, czarnych i śmierdzących. — Kochanie, co to za machina do licha ciężkiego? — wrzasnęłam. — Niespodzianka, prezent ślubny, motocykl angielskiej produkcji, 10 koni mechanicznych. Stach wypiął dumnie pierś, jakby czekał na oklaski. I... Ku mojemu największemu zaskoczeniu doczekał się. Wokół rozbrzmiały brawa i wiwaty. Niech żyje młoda para, zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. Stach wziął mnie w objęcia i nim zdążyłam zaprotestować, z rozmachem wrzucił mnie do kosza przymocowanego u boku motocykla. Wrum, wrum, ruszyliśmy. Tidi, odezwał się klakson. Wiatr zaszumiał w uszach. 100 lat, 100 lat, zaśpiewali goście. Zatoczyliśmy 4 kółka wokół weselników. Nie powiem, było całkiem przyjemnie. Ta maszyna zabierze nas w podróż, o jakiej zawsze marzyłaś, powiedział Stach, gdy zatrzymał wreszcie pojazd i wyłączył silnik. Dokąd droga i oczy poniosą? Spytałam. W świat szeroki. Na koniec świata? Cisza, cisza! Rozległo się naraz wołanie. Dadek Jeremi wyskoczył przed szereg gości, uniósł palec i przemówił. Moi drodzy, jeżeli chcecie jechać tym motocyklem na kraniec świata, powiem wam, gdzie to jest. Wiem, bo tam byłem. Podniósł z ziemi patyk, wyrysował na piasku mapę i zakreślił szlak. Musicie kierować się na wschód, przez Turcję, Persję, Indie, Birmę, do Chin, do Szanghaju, czyli tu. Z rozmachem wbił patyk w ziemię. Do Szanghaju? Wspaniale! Niech będzie Szanghaj! Zawołałam. To nie będzie łatwa wycieczka, dodał dziadek Jeremi. W dżungli pożrą was bengalskie tygrysy, bez wątpienia. Na pustyni pochłoną ruchome piaski, to pewne. Spotkacie jadowite kobry, tatuowanych dzikusów, straszliwe skorpiony i pijawki olbrzymy. Cudownie! Ucieszyłam się. Kochanie, ruszajmy. Rzuciłam się Stachowi na szyję i z całych sił go ucałowałam. Słońce chyliło się ku zachodowi. Tak rozpoczęła się najwspanialsza przygoda mojego życia.
Machiną przez Chiny, to książka Łukasza Wierzbickiego, polecamy serdecznie. A fragment książki, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, pochodzi z audiobooka, więc można również w domu tej książki posłuchać, jak wolicie. Albo czytanie, albo słuchania. Historia jest naprawdę fascynująca. No dobrze, to już wiemy, że Halina i Stach wybrali się w podróż motocyklem, a ja zawieram was na chwilę w podróż latającym odkurzaczem. No i o poranku w ogóle się żadnych potworów nie boimy, bo jest widno i pogoda całkiem przyjazna, zachęca do wyjścia i jeszcze, kochani, nie ma mocnego mrozu. A w trakcie najbliższych weekendów nie powinni nudzić się najmłodsi mieszkańcy Gostynia. Mogą połączyć przyjemne z pożytecznym. Zadbał o to Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik. Przygotował specjalnie dla was weekendowe ekowyzwania. A koordynatorką tej ekozabawy dla najmłodszych jest Honorata Jankowiak.
Ekologia, słowo znane w całym świecie, powtarzane.
Jesteśmy ośrodkiem kultury, natomiast bliska jest nam misja edukacji ekologicznej i staramy się od dłuższego czasu te edukacyjne tematy również w naszej działalności kulturalnej realizować. Dzieciaki mogły korzystać u nas na przykład ze spektaklów ekologicznych. Realizowaliśmy warsztaty o tematyce ekologicznej, na przykład eko, rodzinne warsztaty karmnikowe. Ogłaszamy też konkursy o tematyce ekologicznej, więc ta ekologia jest nam bardzo bliska.
Znaczy, by nie było śmieci i świat czysty miały dzieci.
Ekowyzwania weekendowe polegają na tym, iż w związku z tym, iż jesteśmy zamknięci jako instytucja i nie możemy póki co zaprosić dzieciaków do ośrodka kultury, postanowiliśmy zaangażować ich w takie wyzwania za pomocą właśnie naszego Facebooka. Ponieważ wyzwania są bardzo modne, wymyśliliśmy formułę wyzwań, czyli zadań, które dzieci realizują i połączyliśmy to właśnie z tym tematem ekologii.
Kto chce chronić środowisko, musi o nim wiedzieć wszystko.
Pierwsze zadanie dzieciaki to weekendowe otrzymały tydzień temu i zadanie polegało na tym, aby dać drugie życie ubraniom, czyli wykorzystać niepotrzebne ubrania, zużyte, takie, których już nie noszą, żeby na przykład stworzyć z tego ekologiczną torbę na zakupy, uszyć ekoprzytulankę lub po prostu przerobić niepotrzebny ciuch i dać mu drugie życie. Podjęło to wyzwanie ponad 40 osób, dużo, formuła się naprawdę sprawdziła, takie też sygnały otrzymujemy od rodziców, których dzieci się w te zadania zaangażowały, bo angażują się nie tylko dzieci, ale angażują się też całe rodziny. Dzieci przerobiły, na przykład wykorzystały spodenki, spódniczki, z których uszyły ekologiczne torby na zakupy. Wykorzystały też na przykład niepotrzebne czy zużyte już nieco ubrania, żeby przygotować z nich ekoprzytulanki. Maskotki i kotki, i misie, i króliczki.
Dlatego dziś się uczmy, jak najlepiej chronić je.
W ten weekend dzieci otrzymały wyzwanie posprzątania domu z elektroodpadów. W Gostyniu od pewnego czasu znajduje się specjalny pojemnik, do którego można te elektroodpady zanosić. Także zadaniem dzieci będzie wysprzątanie domu z tych elektroodpadów i właśnie odniesienie do tego pojemnika.
Kochani, już niebawem zaproszę was do udziału w konkursie, więc bądźcie czujni, przygotujcie telefony, bo będzie to konkurs telefoniczny. Mam nadzieję, że jesteście już wystarczająco obudzeni. No ale teraz coś dla nieco starszych radionautów, bo jak wiadomo, Kacper Witt zawsze rozgląda się w cyfrowym świecie i opowiada albo o fajnych, wartościowych aplikacjach, albo o rozmaitych zjawiskach. Posłuchajmy, co przygotował dla nas na dzisiaj. Dzień dobry, Kacprze.
Dzień dobry, radionauci. Kiedyś, żeby zagrać w nowe i interesujące nas gry wideo, trzeba było mieć konsolę do gier albo naprawdę mocny komputer. Na telefonach mogliśmy co najwyżej pograć w mało wymagające układanki logiczne czy platformówki, ale technika idzie do przodu i coś, co jeszcze niedawno wydawało się mało realne, dzieje się na naszych oczach. Dziś powiem wam o graniu przez streaming. Streaming, co to ten streaming? Część z was nazwę pewnie kojarzy z transmisjami wideo w internecie. No tak, to prawda, ale co to ma wspólnego z graniem? Giganci technologiczni już jakiś czas temu wpadli na pomysł, jak umożliwić granie w nowe tytuły użytkownikom, którzy nie dysponują nowoczesnym sprzętem. Cały knyw polega na tym, że gry odpalają się na serwerach, a my na naszym telefonie, czy nawet kilkuletnim laptopie, a nawet telewizorze odpalamy specjalną aplikację, na którą jest przesyłany obraz z gry. W uproszczeniu, nasze urządzenie nie musi mieć dużej mocy obliczeniowej, bo jedynie odtwarza przygotowany chwilę wcześniej obraz z serwera. Niektórzy nazywają to graniem w chmurze. Wystarczy podłączyć do naszego urządzenia jakiś kontroler, pad czy klawiaturę i cieszyć się z rozgrywki. Co ważne, koniecznie musimy posiadać szybkie łącze internetowe. Bez tego ani rusz. Za granie przez streaming wzięło się kilka dużych firm. Są aplikacje konsolowych gigantów, którzy umożliwiają nam odpalenie gier na swoich konsolach i transmitowanie ich na przykład na telefon. Jest Stadia od Google, a ostatnio wielką popularnością cieszy się GeForce Now. Oczywiście większość z tych serwisów jest płatna, ale ostatnia z propozycji, GeForce Now, pozwala na darmową zabawę przez godzinę dziennie. Chyba starczy, co? Na platformie dostępnych jest ponad 70 darmowych gier, ale jeśli kiedyś zakupiliście inną, na przykład na Steamie, w Originie czy w innej aplikacji, możecie podpiąć ją do GeForce Now, a gra odpali się na serwerach, a wy możecie w nią zagrać na przykład na waszym smartfonie. Wystarczy założyć konto, poczekać na wolną kolejkę, to może potrwać do kilku minut i po prostu grać. Wypróbujecie, czy gaming w chmurze jest dla was? Dajcie znać. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!
Cześć, bardzo dziękujemy za te informacje. A chciałam was też cyfrowo zainspirować, jeszcze nawiązując do książki autorstwa Łukasza Wierzbickiego. Bo, moi drodzy, tutaj mamy taką sytuację, że świat literatury spotkał się ze światem cyfrowym. Jak to możliwe? Otóż powstała gra online pod tytułem Rowerem przez Afrykę. Ona właśnie powstała w oparciu o powieść dla dzieci pod tytułem Afryka Kazika. I zagrać w nią można przez aplikację mobilną, która się nazywa Action Track. I tam trzeba właśnie znaleźć, ściągnąć sobie grę Afryka rowerem, przepraszam, przez Afrykę. Szukacie rowerem przez Afrykę, no a potem już można rzeczywiście rozwiązywać grę i przenosić się w rozmaite miejsca do dzieła. Afryka czeka na was. Nie zmarnujcie tej wyjątkowej, myślę, okazji. To program Radio Nauci. Kochani, proszę was do udziału w konkursie. Dzisiaj nie będzie to konkurs dźwiękowy, ale konkurs trzech pytań. Zadam wam trzy pytania, na które trzeba będzie odpowiedzieć tak czy nie, a wygrywa ten, kto na wszystkie pytania odpowie prawidłowo. Do zadania pytań zainspirowała mnie książka, która również dzisiaj jest do wygrania. Książka pod tytułem Potęga liczb. Jak liczby kształtują świat, w którym żyjemy, która ukazała się nakładem wydawnictwa. Konkurs jest telefoniczny. Możecie dzwonić drużynowo, rodzinnie, zawsze to podkreślam, a numer telefonu do studia 61 865 4654. Zachęcam, żeby się odważyć. To nie jest nic strasznego. 61 865 4654. Zobaczymy, czy ktoś już się obudził. Widzę, że dzwoni telefon. Spróbujmy. Halo, dzień dobry. Tu program Radio Nauci w Radiu Poznań. Słychać nas w radiu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam na imię Ania.
Ja Ula.
Cześć, Ula. Jesteś gotowa do tego, żeby spróbować odpowiedzieć na pytania?
Tak.
Bardzo się cieszę. To ja może zacznę od tego, że w tej książce między innymi są informacje o miarach. Czyli między innymi czytamy o tym, że wraz z rozwojem cywilizacji pojawiła się potrzeba posiadania miar. No bo ludzie handlowali na przykład, tak? Zbożem, owocami, miodem. No i trzeba było to wszystko jakoś zmierzyć, a nie było wtedy wag. I chciałam cię zapytać, pierwsze pytanie jest takie, czy istniała według ciebie kiedyś taka jednostka miary, która nazywała się łokieć?
Tak.
Dobrze. A czy istniała kiedyś taka jednostka miary, która nazywała się głowa?
Nie.
Mhm. I jeszcze trzecie pytanie. A czy była taka jednostka miary, która nazywała się nos?
Nie.
Mhm. To powiem ci tak. Dwa pytania, na dwa pytania niestety odpowiedziałaś nieprawidłowo, bo łokieć, okej, to była jednostka miary stosowana przez starożytnych Egipcjan i łokieć wynosił długość przedramienia, czyli od naszego łokcia do czubka środkowego palca. To był łokieć i tak mierzono. Nie było innych miarek, więc mogło być coś na przykład, o, biurko można by łokciami, na łokcie zmierzyć, tak, że na przykład ma cztery łokcie. Głowa, tak, na przykład istnieje w naszym języku takie powiedzenie, czy kiedyś używano, że jest coś takiego jak głowa cukru, czyli głowa stała się przez pewien moment jednostką miary. Nos oczywiście, oczywiście nie. Więc ja sobie myślę, że zadam ci jeszcze pytanie pomocnicze. Jak odpowiesz na nie prawidłowo, to książka będzie twoja, okej?
Okej.
Dobrze. Powiedz mi, skup się bardzo, 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 bardzo. I powiedz mi, to już sama musisz wymyślić, do czego służy taka jednostka, która nazywa się karat. Co się mierzy karatami? Albo do czego karaty się odnoszą? Gdzie się ich używa?
Do złota.
Dobrze, albo do kamieni szlachetnych, bardzo dobrze. Do kamieni szlachetnych, albo też do szlachetnych kruszców. Świetnie. I to był karat, który służy do pomiaru masy. I o karacie właśnie przypomniała mi książka o liczbach, ponieważ okazuje się, że nazwa karat wywodzi się od czegoś, co nazywa się karob. To były drobniutkie nasionka chleba świętojańskiego. Ula, gratuluję ci serdecznie. Książka jest twoja.
Dziękuję.
Zwyciężyłaś. Powiedz jeszcze nam, skąd do nas dzwonisz o poranku?
Z Wrześni.
Z Wrześni. Dobrze, słuchaj, nie rozłączaj się jeszcze. Weźmiemy od ciebie adres, a książkę przyniesie ci pan albo pani. Listonosz. Dobrego dnia, Ulu.
Dziękuję.
Robi się coraz bardziej słonecznie, przynajmniej tutaj. Nie zdążyłam zapytać Uli we Wrześni, jaki sobotni u niej poranek, ale mam nadzieję, że dzięki słuchaniu Radionautów w Radiu Poznań całkiem przyjemny. Teraz chcę wam opowiedzieć o teatrzyku, który ma oryginalną nazwę. Jest teatrzykiem, który wywodzi się z Japonii. Nazywa się Kamishibai, czyli teatr ilustracji. O tym, czym jest tajemniczo brzmiące Kamishibai i co w nim jest naprawdę magicznego, o tym Maria Ratajczak rozmawiała z Kaliną Patek, opowiadaczką i organizatorką nowego forum Kamishibai.
Zaczęłabym od tego, żeby wytłumaczyć słuchaczom, czym jest Kamishibai, no bo ta nazwa egzotyczna, skomplikowana i przez wielu często przekręcana, także może wyjaśnij, czym jest Kamishibai.
Kamishibai to jest taka zaczarowana drewniana skrzynka i przywędrowała do nas z dalekiej Japonii i to słowo właśnie jest japońskie. Kami oznacza papier, a shibai oznacza sztukę, więc już jak sama nazwa wskazuje, jest to sztuka papierowa, czy sztuka na papierze. Wygląda to tak, troszeczkę jak teatrzyk kukiełkowy. To jest drewniana skrzynka, która ma dwie lub trzy pary drzwiczek, które się otwierają, a w środku ukazują się ilustracje, karty z ilustracjami, które są przekładane po kolei jedna za drugą. Osoba, która stoi przy skrzynce, przekłada te karty i opowiada. I dzięki temu wszyscy widzowie, mali i duzi, mogą oglądać, ale też słuchać pięknych, wspaniałych opowieści.
Ja sama też jestem ogromną fanką, pasjonatką Kamishibai, ale jestem też ciekawa, jak w tobie urodziła się miłość do Kamishibai i co takiego skutecznego, atrakcyjnego i magicznego dostrzegasz w tej formie?
W takiej jednej konferencji, która się działa w moim obecnym rodzinnym mieście Zielonej Górze, zobaczyłam i po raz pierwszy, czym jest Kamishibai, a przywiozła to do nas Zielona Grupa i koleżanka Ula. Tak intuicja mi podpowiedziała, że to na pewno jest ciekawe. Zresztą to, co wtedy pokazywała na tej konferencji, to mówiło samo za siebie, tak, że Kamishibai można wykorzystać naprawdę w wielu różnych sytuacjach, w których znajdują się animatorzy, edukatorzy, ale też po prostu rodzice na przykład, czy nauczyciele. Kupiłam skrzynkę, pierwsze bajki i ruszyłam z nimi nieśmiało najpierw do jakichś mniejszych grup. Już wiem, dlaczego Japończycy tak ukochali sobie tą skrzyneczkę i wiem, dlaczego mówi się często o niej, że jest magiczna. Po pierwsze dlatego, że kiedy otwiera się właśnie drzwiczki od naszego teatrzyku, to dzieci robią wielkie oczy, ale mało tego, rodzice bądź opiekunowie, czyli dorośli też robią zawsze wielkie oczy, bo jest to, myślę, w naszych czasach, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do mnogości ekranów, do szybkości, do dynamiki obrazu, jest to coś specyficznego przede wszystkim dla dzieci, które myślą sobie pewnie, no jak to jest, że ja tak siedzę i nagle widzę tylko jeden nieruchomy obraz, a jednak to mnie wciąga. pociąga. A co jest jeszcze ważne, to to dla mnie, że Kamishibai to jest dla mnie pretekst do rozpoczęcia rozmowy. To znaczy, że możemy przekazywać takie treści naszym odbiorcom, małym czy dużym, powtórzę jeszcze raz, ale szczególnie właśnie dzieciom, którym łatwiej jest pewne rzeczy zrozumieć, kiedy widzą bajkę, legendę czy ilustrowaną opowieść, ale możemy właśnie tworzyć jeszcze taką dodatkową magię, bo to od nas zależy, co się zadzieje z przekazem, który chcemy puścić w świat, jak zamkną się drzwiczki naszego Kamishibai. Wtedy możemy budować różnego rodzaju działania, warsztaty, zajęcia, które pogłębiają tą wiedzę, którą dzieci otrzymały wraz z przedstawioną opowieścią. I myślę, że ta kompleksowość tego narzędzia jest taka pełna, a z drugiej strony egalitarna, czyli taka przystępna totalnie dla wszystkich grup wiekowych, od najmniejszych dzieci po seniorów. I myślę, że to jest takie piękne, że my możemy pracować i pasjonować się czymś, co daje nie tylko dużo radości, uciechy, ale też właśnie pomaga uczyć i tworzyć takie też piękne wspomnienia.
No właśnie, wspomniałaś o tym, że głównie w tym momencie Kamishibai w Polsce interesują się bibliotekarze, nauczyciele, animatorzy, którzy wykorzystują je do pracy z dziećmi, ale jest to forma, którą też pomału wykorzystujemy do pracy z seniorami czy z dorosłymi i tych potencjałów, które w niej tkwią, jest sporo. I pewnie, żeby zebrać inspirację i dowiedzieć się trochę więcej o Kamishibai, można się wybrać na nowe forum Kamishibai, prawda? W tym roku nie udało nam się spotkać.
Tak, można się wybrać. Serdecznie zapraszamy wraz z koleżanką Mają Wilczewską z Gorzowa Wielkopolskiego, na której fanpage Mai Ubaje też serdecznie zapraszam. Tworzymy takie forum, nazwałyśmy je Nowe Forum Kamishibai, które robimy zawsze w województwie lubuskim z podziałem na część taką prezentacyjną, gdzie z całej Polski ludzie przyjeżdżają i mogą nam przedstawić swoje pomysły na to, jak pracować i bawić się z teatrem ilustracji. A potem zawsze robimy jakieś ciekawe warsztaty. Planujemy to zrobić, jak tylko obostrzenia opadną, więc być może już wczesną wiosną, miejmy nadzieję, zaprosimy wszystkich do żagania.
Kamishibai, nie bójcie się tego słowa, już wiecie, o co chodzi. Bardzo ciekawa forma teatrzyku. Mam nadzieję, że będziecie mieć okazję spotkać się z tym rodzajem teatru. No a skoro teraz obostrzenia już są poluzowane, to jeżeli wszystko się dobrze potoczy, może rzeczywiście będziecie mieć okazję bezpośredniego spotkania z tym rodzajem sztuki. Bardzo wam tego życzę, bo to jest naprawdę bardzo przyjemne. A potem można też samemu w domu pokusić się o stworzenie swoich tablic, swoich obrazków. No i potem można już naprawdę poczuć bakcyla i dać się wciągnąć. Tego wam bardzo serdecznie życzę. Moi drodzy, dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Gratuluję serdecznie Uli, która do nas zadzwoniła z Wrześni. Pogoda robi się całkiem przyjemna. Pamiętajcie o tym. Nie dajcie się zwariować, bo galerie handlowe już otwarte, więc myślę, że niektóre osoby chętnie spędzą w nich czas. Byle nie za długo, moi kochani. Życzę wam dobrego dnia. Po godzinie 10:00 zapraszam do Radio Odbiorników starszych, nieco słuchaczy, chociaż to będzie też muzyka, na której też mogą się nieźle wychować radionauci. Tak właśnie sobie myślę. Radio Satysfakcja po godzinie 10:00. Ja bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za tydzień.